Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu wytłumaczyłem tak ogólnie, czemu po odzyskaniu niepodległości szału nie było gospodarczo, jak szybko się nasi rodacy politycznie podzielili i kim był Gabriel Narutowicz. Dziś połączymy te wątki w bardzo nieprzyjemnej opowieści o wyborze pierwszego prezydenta naszego kraju. Oj, gdyby pan Narutowicz wiedział, jak to będzie wyglądało, to by się do polityki nie pchał i na bank dobrze by na tym wyszedł. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone izby Sejmu i Senatu, które miały wybrać prezydenta, było potwornie podzielone. Nikt nie miał większości, więc nikt się raczej nie spodziewał, że wybory prezydenckie 9 grudnia 1922 roku pójdą gładko. Tak, wtedy tak to się odbywało. Kandydatów było kilku, ale jak już wspomniałem w poprzednim spotkaniu, naszą uwagę skupmy na dwóch. Prawica wystawiła Maurycego Zamoyskiego, znanego z tego, że był właścicielem największych dóbr ziemskich w całym kraju. Z kolei środowiska związane z szeroko pojętą wsią, Gabriela Narutowicza, inżyniera, geniusza i potężnego patriotę. Z racji faktu, że nikt nie miał przewagi, zaczęły się tworzyć mniej lub bardziej improwizowane koalicje i w ten sposób po 4 turach głosowania nadal prezydenta nie było, ale ograniczono wybór do 2 przed momentem wymienionych. Co tu dalej zrobić? Dalej szukać sprzymierzeńców w poselskich ławach. O wiele łatwiej przyszło dogadać się zwolennikom Narutowicza, a to wszystko za sprawą jego politycznego adwersarza. Zamoyski był właścicielem ziemskim, co z automatu czyniło go nie do końca pożądanym prezydentem przez środowiska związane z chłopstwem. Tak doszło do sztamy PSL Piast i PSL Wyzwolenia, bo to różne partie były, błagam, nie wdawajmy się w szczegóły. To nadal jednak było za mało. Byli jednak jeszcze inni, którzy nie do końca byli fanami polskiego ziemiaństwa we wcale nie tak odległej przeszłości. Szeroko pojęte mniejszości narodowe. Tych mniejszości wcale nie było tak mało, bo jakieś 30% mieszkańców naszych ziem, to też ich przedstawicieli w Sejmie, było stosunkowo wielu. Z ich wsparciem udało się w 5. głosowaniu ustanowić pierwszym polskim prezydentem Gabriela Narutowicza. Radość zwycięzców nijak się jednak miała do wściekłości pokonanej prawicy. Uznała ona, że bitwa w Zgromadzeniu Narodowym może i jest przegrana, ale wojna skończona wcale nie jest. Narutowicz prezydentem być nie może i już. Zaczęły się rozruby na ulicach Warszawy, podkręcane przez bardzo szybko powstałe ulotki tłumaczące obywatelom, że Narutowicza, ateistę i masona wybrały Polakom mniejszości narodowe. Narracja poważnie uproszczona, a wręcz kłamliwa, ale wściekłość była jak najbardziej prawdziwa i ogromna. Bojówki przegranych formacji atakowały posłów z ekip o innych poglądach, a ci wezwali do kontrataku swoje bojówki, bo tak to już kiedyś było, że każda partia miała swoich oddanych fanatyków, prawdziwie żelazny elektorat, który był w stanie zrobić dla swoich idoli bardzo wiele, w tym bić przeciwników ku chwale ojczyzny oczywiście. Tragikomiczne obrazki mogli oglądać mieszkańcy Warszawy, kiedy Gabriel Narutowicz zmierzał na zaprzysiężenie. W sumie posłuszmy się tutaj wspomnieniami, na początek kilka zdań od Marii Kasprowiczowej. Gdy powóz Narutowicza zbliżał się, chłopcy rzucili się na ziemię. Po ciałach chyba nie przejedzie, nie przejechał, lecz i nie zatrzymał się, bo woźnica był na tyle roztropny, że aby ominąć żywą barykadę, skręcił w prawo na chodnik i z kilkunastu wzniesionych w górę lasek jedna dosięgła kapelusza Narutowicza. Mało przyjemna podróż, co potwierdza relacja Haliny Ostrowskiej-Grabskiej. Środkiem placu, kierując się ku Wiejskiej, nadjeżdżał powóz zaprzężony w białe konie. Rozległy się gwizdy, krzyki i zobaczyłam z przerażeniem, jak owi korporanci chwytają zmarzły, brudny śnieg leżący przy trotuarach i walą tymi bryłami w powóz. Powóz jechał szybko, grudy odbijały się od niego, ale któraś z pacyn dosięgła jednak prezydenta. Stałam zamarła ze zgrozy i ze wstydu. Były to zatem bardzo smutne początki kadencji Narutowicza, jednak do prawdziwej tragedii miało dopiero dojść i to niebawem, bo polityczni przeciwnicy o przegranych wyborach nie zapomnieli i propagandowa nagonka medialna rozkręcała się w najlepsze. Co więcej, działała ona nie tylko na prostych ludzi, bo zabić prezydenta postanowił w pewnym momencie ceniony profesor. Jak tego dokonał, czy czuł się winny i czy cokolwiek ten okropny wyczyn zmienił? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.